Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, teraz i zawsze. Drodzy radiosłuchacze, Radia Maryja, bracia i siostry w Chrystusie, serdecznie Was ponownie pozdrawiam już w trzecim dniu naszych kateches rekolekcyjnych. Zgodnie z zapowiedzianym planem, dzisiejszą katechezę poświęcimy trzeciej cnocie teologalnej, a więc miłości. Refleksję nad nią złączymy z trzecim uczynkiem miłosierdzia, jakim jest jałmużna. Nadmienię we wstępie, że w katechezie pominę to, co o miłości mówi filozofia, psychologia, socjologia, czy jeszcze inne dyscypliny zajmujące się człowiekiem, a spojrzymy raczej na miłość jako drogę wskazaną nam przez Pana Boga do szczęścia ziemskiego i wiecznego. Punkt pierwszy. Miłość najważniejszym przykazaniem. Jeden z uczonych w piśmie postawił Jezusowi pytanie, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Pytanie to było zasadne, gdyż w prawie mojżeszowym było mnóstwo różnych przepisów prawnych i moralnych. Rabini żydowscy podzielili prawo na 613 przykazań, na tyle, ile było liter w dekalogu. Prawo to obejmowało 248 przykazań nakazujących i 365 zakazujących. Te z kolei dzieliły się na przykazania ważne i mniej ważne. Jezus nie uchylił się od odpowiedzi, oznajmił jasno. Pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Wskazane przez Jezusa najważniejsze przykazanie miłości ma dwóch adresatów. Jedynego Boga i drugiego człowieka, naszego bliźniego. Chrystus celowo połączył dwa przykazania w jedno, a gdyż nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego. I odwrotnie, nie ma miłości bliźniego bez miłości Boga. A więc miłość do Boga i do bliźniego winny się przenikać. Jedna miłość weryfikuje drugą. Jest jej sprawdzianem. Niestety ludzie często mają tendencję rozdzielania tych przykazań. Jeśli je oddzielają, to zawsze któraś z miłości kuleje. Trzeba pamiętać o słowach świętego Jana Ewangelisty, zapisanych w jego pierwszym liście. Jeśli by ktoś mówił, miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Mając to w pamięci, pochylmy się nad tą rzeczywistością, która ma na imię miłość. Bóg pierwszym partnerem naszej miłości. Wszelka miłość ma swoje źródło i swoje dopełnienie w Bogu. W Piśmie Świętym mamy dwa główne określenia Boga. W Starym Testamencie Bóg przedstawił się ludziom przez Mojżesza jako ten, który jest. Jestem, który jestem. Czyli jako Bóg stworzyciel nieba i ziemi, jako pierwszy i ostateczny dawca istnienia, wszystkiemu, co istnieje, co żyje, co jest. Jako dawca prawa natury i dawca prawa moralnego, dekalogu. W Starym Przymierzu była też już częściowo odsłaniana prawda o miłości Boga do wybranego narodu, wyrażona chociażby w słowach: ukochałem cię odwieczną miłością, Jeremiasz. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Prorok Izajasz. Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko moje oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem. Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. Też zapisał prorok Izajasz. To odkrywanie miłości Boga do człowieka dopełniło się w Nowym Testamencie. To Bóg objawił się przez Chrystusa wprost jako miłość. Bóg jest miłością, napisał święty Jan Apostoł. U tegoż apostoła jest wskazana także motywacja obowiązku miłowania Boga. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Pierwszym aktem naszej miłości do Pana Boga jest uwierzenie, że On nas pierwszy umiłował i że nas nieustannie miłuje, cokolwiek dzieje się z nami i naszymi bliźnimi na tym świecie. Chodzi o to, byśmy mogli za świętym Janem powtarzać: myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Nie jest tak łatwo to powtórzyć, gdy się uczestniczy w pogrzebie młodej matki, która zmarła z powodu choroby nowotworowej i osierociła kilkoro dzieci. Nie jest łatwo powtórzyć, gdy się widzi dzieci dalekie od urodzenia, gdy się ogląda rozmiar cierpienia spowodowanego pandemią koronawirusa COVID-19, a jednak słowa: myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam, winny być niejako na początku naszej miłości do Pana Boga. Uwierzyć, że cokolwiek się ze mną dzieje, Bóg mnie kocha, Jego miłość jest nieodwołalna. Gdyby mnie nie kochał, to by mnie nie było tu na świecie. Słowo żyję, jestem, trzeba tłumaczyć. Jestem kochany, jestem kochana. Ta miłość, jaką mamy kochać Pana Boga, nie może być byle jaka, ale największa, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. A więc miłość najpełniejsza, na jaką nas stać. W miłości, jaką mam ku Bogu, powinienem oznajmiać, że Bóg jest dla mnie naprawdę najważniejszy. Był najważniejszy wczoraj, jest najważniejszy dzisiaj i będzie najważniejszy jutro. Panie nasz Boże, wołamy dziś do Ciebie na falach Radia Maryja, że jesteś dla nas najważniejszy. Mówimy z miłością i wdzięcznością. Panie Boże, jak to dobrze, że jesteś. Jak to dobrze, że i my jesteśmy. Jak to dobrze, że nas pokochałeś. Jak to dobrze, że są ludzie, których kochamy i którzy nas kochają. Panie Boże, jesteśmy ze świętym Pawłem zdolni powtarzać, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód, czy nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani wdzięczności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Od miłości do Pana Boga przejdźmy do miłości naszych bliźnich, których kocha Bóg jako zawsze pierwszy w miłości. A więc nasz bliźni następnym po Bogu partnerem naszej miłości. Miłość do bliźniego ukażmy na przykładzie miłości w rodzinie, która jest dla nas pierwszym środowiskiem życia. Rodzina jest naturalnym miejscem przychodzenia ludzi na świat. Przez rodzinę ludzkość ciągle odradza się i odmładza. Tylko w normalnej, zdrowej rodzinie dzieci znajdują odpowiednie warunki do przyjścia na świat i do rozwoju biologicznego, moralnego, religijnego, czyli do osobowego wychowania. Rodzina jest przeto pierwszą szkołą wychowania człowieka. Nikt nie powinien jej w tym wyręczać. Kościół, szkoła, państwo mogą tylko wspomagać jej wysiłki wychowawcze, ale nie zastępować. Najważniejsze wiano, jakie powinno wynieść się z rodziny, jest dar dobrego wychowania. Rodzice, pamiętajcie, podstawowym warunkiem dobrego wychowania i kształtowania się człowieka w rodzinie jest właśnie miłość. Atmosfera miłości winna znamionować i obejmować relacje rodziców do dzieci, małżonków między sobą, dzieci i rodziców do seniorów, do dziadków. Najczęściej popełnianym błędem w dzisiejszym wychowaniu dzieci jest, jak się wydaje, przesadna, czasem wprost bałwochwalcza miłość rodziców do dziecka. Polega ona na tym, że dziecku nie stawia się żadnych wymagań. Spełnia się wszystkie jego, czasem dla rodziców, bardzo kłopotliwe zachcianki. Uczy się go brać od drugich, a nie dawać, a nie poświęcać się dla nich. Rezultatem takiej postawy rodziców jest to, że dziecko opuszcza dom rodzinny nieprzygotowane do samodzielnego życia, nieprzygotowane do dawania, do służby, do dawania, ale do brania. Opuszcza rodzinę z przekonaniem, że wszystko mu się od innych należy. W zderzeniu z trudnym życiem często załamuje się. Nie potrafi sprostać wymaganiom, jakie ono mu stawia. Ważne jest przeto, aby miłość rodziców do dzieci była złączona ze stawianiem im wymagań i uczeniem ich życia trudnego, ofiarnego. Przypomina o tym często rodzicom święty Jan Paweł II, a młodzieży mówił, musicie od siebie wiele wymagać, nawet gdyby od was inni nie wymagali. Musicie mieć własne Westerplatte i bronić ważnych wartości, które zdobią szlachetnego człowieka. Trzeba przekonywać rodziców, że stawianie rozsądnych wymagań dzieciom jest okazywaniem im zdrowej rodzicielskiej miłości. Ważną rolę wychowawczą w domu rodzinnym spełnia także miłość wzajemna małżonków, rodziców do siebie oraz miłość do ich rodziców, do osób starszych, do dziadków. Dzieci są bacznymi obserwatorami i naśladowcami postaw rodziców. Jeśli miłość w ognisku rodzinnym kuleje, to zmniejsza się szansa dobrego wychowania dziecka. I przeciwnie, rodzice, którzy na oczach dzieci okazują miłość i szacunek wobec swoich rodziców, dziadków, wychowywanych dzieci, nie tylko wypełniają przykazanie miłości bliźniego, ale zaskarbiają sobie na przyszłość miłość i szacunek ze strony swoich własnych dzieci. W latach mojej posługi biskupiej utkwił mi w pamięci epizod z wizyty duszpasterskiej w jednej parafii. Proboszcz zaprowadził mnie do sparaliżowanego ponad 30-letniego mężczyzny. Od 17 roku życia leży przykuty do łóżka. W czasie skoku do wody w pierwszej czerwcowej kąpieli złamał kręgosłup. Od tamtego czasu, będąc paraliżowany, nauczył się języka angielskiego i obsługi komputera. Podarowano mu specjalny komputer, który można obsługiwać brodą. Chłopak ma otwarty świat przez internet. Koło niego siedziała miłująca matka, która od lat czuwa nad nim. Pomyślałem wówczas, wspaniała matka, wzór miłości i poświęcenia. Ale pojawiło mi się pytanie, co będzie, gdy tej matki zabraknie? Czy znajdzie się ktoś, kto przedłuży miłość tej matki? Drodzy słuchacze, w Piśmie Świętym znajdujemy wiele ważnych i aktualnych wezwań dotyczących życia rodzinnego. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie. Synu, wspomagaj swego ojca w starości. Miłosierdzie względem ojca nie pójdź zapomnienie. To są teksty z Księgi Syracha. Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Z listu apostoła Pawła do Kolosan. Mówiąc o miłości bliźniego, wspomnijmy także o miłości, którą winniśmy ogarniać naszych nieprzyjaciół. Niekoniecznie muszą oni być gdzieś daleko od nas. Bywają niekiedy i w naszej rodzinie, czy w naszym sąsiedztwie. Pan Jezus zostawił nam zlecenie: miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Dlaczego winniśmy miłować nieprzyjaciół? Głównym motywem naszej miłości ku nim jest to, iż ich także miłuje Bóg i za nich umarł Jezus na krzyżu i nie przestaje się za nich modlić. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przebaczaj tym, którzy cię skrzywdzili, a może do dziś cię krzyżują. W takiej sytuacji jest potrzebne z twojej strony przebaczenie. W powieści Quo Vadis Sienkiewicz zamieścił wzruszającą scenę śmierci lekarza Glaukosa, chrześcijanina, wydanego przez zdrajcę Greka Hilona. Glaukos podzielił los chrześcijan skazanych na spalenie żywcem za czasów Nerona i stał się żywą pochodnią. Zdrajca Hilon, przechodząc po ogrodach cesarskich, zobaczył jeszcze żywą, chociaż już zniekształconą ogniem swoją ofiarę. Dopiero teraz, gdy uświadomił sobie męczarnię Glaukosa, przejęty i wstrząśnięty widokiem, zrozumiał ogrom swojej zbrodni, swojej zdrady. W poczuciu winy stanął przed palącym się na słupie uczniu Chrystusa i zawołał: Glauku, w imię Chrystusa przebacz! I usłyszał cichą, ale jeszcze wyraźną odpowiedź: przebaczam! Dlaczego tak się stało? Sienkiewicz odpowiada: bo religia chrześcijańska jest religią miłości i przebaczenia. Drodzy słuchacze, bracia i siostry, w naszej refleksji nad miłością dla pełniejszego obrazu spójrzmy jeszcze krótko na miłość do Kościoła, do ojczyzny i do ziemi. Miłość do Kościoła. Przed kilkoma laty hasłem duszpasterskim roku 2012 były słowa: Kościół naszym domem. Jest to piękne, pełne, głębokiej treści określenie. Kościół jest domem, który zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa, w którym otrzymujemy prawdę o Bogu, o człowieku, o naszej ostatecznej przyszłości. Jest domem, w którym głosi się Słowo Boga, w którym otrzymujemy chleb życia, abyśmy byli zdolni miłować, przebaczać, służyć. Jest domem, w którym otrzymujemy przebaczenie. Jest domem, w którym mamy wspólną matkę, w którym mamy wielu przyjaciół, świętych, bohaterów wiary, nadziei i miłości. Jest nam dziś przykro, że ten nasz rodzinny dom, Kościół, atakują nasi bracia i siostry, głównie z tak zwanej nowej lewicy, którzy promują ideologię gender, ideologię wyrosłą z błędnej antropologii. Mówią oni, że są Polakami i w wielu przypadkach katolikami. Jakiż to syn, jakaż to córka, która kala swoje gniazdo, swój dom, do którego się weszło przez chrzest święty. Dom, któremu tyleż się zawdzięcza. Niech nie mówią, że wszystko jest w porządku, że to nakazuje sprawiedliwość i przyzwoitość. Zdrowo myślącego człowieka trudno jest przekonać, że niektóre działania są dla dobra Polski i narodu. Drodzy słuchacze, mówmy, że nie ma zgody na opluwanie Kościoła, naszej Matki. Kościół jest święty świętością Chrystusa, a grzeszny obecnością w nim grzesznych ludzi. Reformę Kościoła zostawmy ludziom pokornym, wierzącym i modlącym się, wielbiącym Boga, mających miłość do Kościoła, proszącym o Boże miłosierdzie dla Kościoła, a nie godźmy się na tę reformę, prawda, przez ateistów czy agnostyków. Brońmy naszego dziedzictwa narodowego, którego ważną częścią jest Kościół katolicki. Nasz dom, nasza matka. Miłość do ojczyzny. W naszym życiu społecznym zagrożona jest także miłość do ojczyzny. Nie widzimy jej w postawie niektórych osób życia publicznego. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił na polskiej ziemi w dniu 16 czerwca 1983 roku. Mówił pięknie. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Drodzy bracia i siostry, ojczyzna ma prawo do miłości szczególnej. Dziś w roku setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II i zarazem w rocznicę 15 jego śmierci słowa te odczytujemy jako wielkie zobowiązanie, jako testament dla nas wszystkich. I przypomnijmy te słowa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który krótko przed swoją śmiercią mówił do rodaków: tak często słyszy się zdanie, piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za ojczyznę. Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim oddać swoje życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym nieraz bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata. Wytrwać dla ojczyzny, nabrać zaufania do niej, mieć gotowość oddania jej wszystkiego z siebie. Jakże ważna jest świadomość, że jesteśmy na służbie temu narodowi, który przez całe wieki przygotowywał nam ojczystą ziemię, na której nam wypadło dziś żyć. Jesteśmy z tym narodem tak bardzo związani. I także inny tekst, który powtarzamy teraz przed beatyfikacją sługi Bożego, naszego wielkiego prymasa, który powiedział: po Bogu kocham najbardziej moją ojczyznę. Drodzy słuchacze, powinniśmy się umacniać w zdrowym patriotyzmie. Czas pandemii pokazuje, że w każdej biedzie najlepiej zdają egzamin państwa narodowe, zdrowi patrioci, a nie kosmopolici. Miłość do ziemi. Dotykając tej odmiany miłości, przytoczmy znowu słowa świętego Jana Pawła II, tym razem wypowiedziane 10 czerwca 1997 roku, w roku, kiedy był 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Wrocławiu. Te słowa papież powiedział w Krośnie. Pragnę oddać hołd pracy rolnika. Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych i dziejach narodu ta miłość i przywiązanie do ziemi okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie. Dzisiaj w czasach wielkich przemian nie wolno o tym zapominać. Oddaję dziś hołd, mówił papież, spracowanym ręką polskiego rolnika, tym ręką, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Drodzy rolnicy, którzy słuchacie tych słów, za świętym Janem Pawłem II wołamy do was. Kochajcie ziemię, bo ona jest naszą karmicielką. Karmi zwierzęta i nas ludzi. W dziejach nabywano ziemię przez kupno w czasach pokoju i przez siłowe zdobywanie w czasie wojny. Dzisiaj potrzeba czegoś innego. Dziś ważny jest postulat, by nie pozbywać się ziemi, by ją sobie cenić jako własność, bowiem, jak mówią mądrzy ludzie, tyle wolności, ile własności. Zdołano wysprzedać w minionym czasie tyleż fabryk, zakładów pracy, banków, prasy. Dzisiaj jakoś odzyskujemy. Zachowajmy w naszych rękach ziemię, podstawowy skarb narodu. A wy, drogie panie, jako osoby pełne miłości, bądźcie strażniczkami waszych rodzinnych gniazd. Nie dajcie sobie obrzydzić ze strony feministek waszych domowych zadań, waszej miłości do mężów i do dzieci. Bądźcie strażnikami waszych gniazd rodzinnych. Bądźcie otwarte na nowe życie. Jako córki Maryi bądźcie strażniczkami tego życia także wtedy, gdy je nosicie pod swoim sercem. Kobieta bowiem to kolebka, a nie grób dla dziecka. Starsze panie, przestrzegajcie wasze młodsze siostry powołaniu przed bolesnymi skutkami każdego grzechu. Na tym kończymy część pierwszą, jeszcze krótka część druga, związana właśnie z jałmużną, którą przyporządkowujemy właśnie do tej cnoty, którą jest miłość. A więc miłość promieniująca w ewangelicznej jałmużnie. Jałmużna to miłość, to czyny dobroci wobec naszych najbliższych. Jałmużna to dzielenie się z drugimi, z tymi, którzy mniej mają, czy też z tymi, którzy są w potrzebie. Święty Jan Paweł II powtarzał często, że człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to, kim jest i jak dzieli się z innymi. Jałmużna, moi drodzy, ubogaca zarówno biorącego, jak i dającego. Nie zawsze bywa to dla nas oczywiste. Jeżeli na przykład mając 100 zł, damy komuś 50, no to zostaje nam 50. Patrząc pobieżnie, stajemy się przez to ubożsi. Jednakże, patrząc głębiej, możemy przekonać się, że staliśmy się w jakimś sensie bogatsi. Mamy takie doświadczenie, zwłaszcza wtedy, gdy podarujemy komuś coś, co przedstawia dla nas wielką wartość. Coś, co jest jakby częścią nas samych. Wtedy okazuje się, że obdarowanym jest nie tylko odbiorca, ale także darczyńca. Jeżeli dajemy tylko to, co zbywa, nasze doznanie wzbogacenia jest mniejsze. Takie jest właśnie prawo bycia człowiekiem i bycia chrześcijaninem. Stajemy się szczęśliwi jedynie wtedy, kiedy nasze życie jawi się jako przechodzenie od ja do ty, a więc do my. Życie ludzkie jest puste, bezsensowne wtedy, gdy ja jest zupełnie wyłącznie dla siebie. Wieczne my to niebo, a wieczne ja to piekło. Przypomnę w tym miejscu filozoficzną definicję miłości, którą znajdujemy w pismach kardynała Karola Wojtyły, świętego Pawła II. Miłość jest bezinteresownym darem ja dla ty. Chrystus przeszedł jako pierwszy drogą ku my. Już samo Jego zaistnienie w ludzkim ciele jest objawieniem się Boga dla nas. Chrystus jest Emanuelem, Bogiem z nami i dla nas. Jest całkowicie dla nas, dla wszystkich ludzi. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. Powtarzamy w każdą niedzielę. Swoje życie ziemskie spędził na służbie drugim. Pewnego razu powiedział, Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Jezus wypełniał te słowa dokładnie. Wszystkim dobrze czynił, litował się nad chorymi i źle się mającymi, przebaczał żałującym grzesznikom, piętnował tylko zatwardziałych, przewrotnych faryzeuszów. Finalnym ziemskim aktem owego poświęcenia się dla człowieka była śmierć na krzyżu. Na wzór Chrystusa nasze życie winno być też proegzystencją, czyli życiem dla drugich, nie dla siebie. Wtedy tylko możemy spełniać się jako ludzie i możemy doświadczyć uczucia szczęścia. Wtedy jesteśmy na drodze do szczęścia i ziemskiego, i wiecznego. Z dzieleniem się człowiek miał i ma ciągle kłopoty, gdyż jego natura została zraniona i stała się skłonna do egoizmu. Jesteśmy bardziej nastawieni na branie, gromadzenie, aniżeli na dawanie i dzielenie się. Ta skłonność nieleczona powoduje cierpienie. Uwolnienie od tego rodzaju cierpienia przychodzi przez pozbywanie się żądzy, posiadania. I to właśnie winno być naczelnym zadaniem człowieka, aby się odrywać od posiadania przez dzielenie się z drugimi. Wtedy zmniejsza się nasze cierpienie i pomnaża się w nas radość i szczęście. W jednej z książek zawierających wspomnienia z II wojny światowej znajdujemy opis następującego zdarzenia. Na jedno z miast niemieckich trwają ustawiczne naloty alianckie. Mieszkańcy muszą ciągle przebywać w schronach. Doskwiera im głód, brak jedzenia i picia. W jednym ze schronów przeciwlotniczych przebywa wycieńczony z głodu chłopiec. W pewnej chwili zauważył go starszy mężczyzna. Wiedział, że człowiek dorosły jest bardziej odporny na głód, aniżeli dziecko. Co zrobił? Powodowany współczuciem wyciągnął z własnego schowka jabłko, które zachowywał na czarną godzinę. Wręczył je zgłodniałemu dziecku. Na widok jabłka chłopcu rozbłysły oczy. Towarzysz niedoli podzielił się ostatnim, co posiadał. Dziecko wzięło jabłko, ugryzło i zapytało z przejęciem: czy ty jesteś miłującym Bogiem? Mężczyźnie pojawiły się łzy w oczach. Był głodny, ale szczęśliwy. I zakończenie, drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze, spróbujmy przekonywać się o prawdziwości ewangelicznej zasady, że dzielenie się czyni nas bogatszymi i szczęśliwszymi. Każdy czas jest dobry, by na nowo podjąć praktykę Ewangelii, praktykę dawania i dzielenia się, praktykę jałmużny, praktykę chrześcijańskiego miłowania się, obdarowywania wartościami drugich. I ciągle pozostają aktualne właśnie nasze starania, by się dzielić wiarą, nadzieją, miłością, także modlitwą, obdarzać drugich postem, jałmużną i także dzielić się prawdą, dobrem i pięknem. I zakończmy tę katechezę słowami Pana Jezusa, których nie zapisali ewangeliści, ale wypowiedział je święty Paweł w mowie wygłoszonej w Milecie do wezwanych na pożegnanie starszych z Efezu. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Dziękuję za uwagę.